Teraz w Kortowskiej Audycji Literackiej recenzja nowości książkowej. Jest ze mną pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka z Instytutu Literaturoznawstwa UWM. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziś będziemy rozmawiały o... No właśnie, chciałam użyć nazwy gatunku, ale nie wiem, reportaż, esej, dziennik z podróży. Ciężko jest zakwalifikować chyba tę książkę.
Może instastory.
Może instastory wydane w formie książkowej. A to ciekawe, bo w sumie jakby tak obserwować niektórych osób instastories, to rzeczywiście może powstanie kiedyś taki, czyli instastories wydane w formie książkowej. A już tak zupełnie poważnie, to jest książka Piotra Mareckiego pod tytułem Polska przydrożna. Mam problem z określeniem gatunku, bo rzeczywiście chyba tak jest, ale pewnie o tym zaraz porozmawiamy. No cóż, autor wybrał się w wakacje w podróż samochodem po Polsce. Odwiedzał małe miejscowości, tak zwane prowincje. Zrobił tam ponad 4000 kilometrów samochodem, jak też napisał w tej książce. No i no cóż, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, no chciał zobaczyć, jak się żyje na takich miejscach, jak ta Polska wygląda już współcześnie. Troszeczkę ta książka, prawda, koresponduje z jakimiś tam Filipa Springera.
Też przypomina Andrzeja Stasiuka dziennik pisany później. On
tak, też
druga
właśnie.
Część tego dziennika poświęcona jest takiej Polsce prowincjonalnie, ale w ogóle mi Stasiuka przypomina ta proza akurat, bo właśnie Stasiuk znany jest z tych swoich takich podróży samochodem po różnych miejscach Europy Wschodniej
prawda,
szczególnie.
Tak. Akurat samochód jako środek transportu.
Tak. I Piotr Marecki, tak miałam wrażenie, trochę zatęsknił właśnie za taką wolnością. Zresztą jest to, bo mówiła pani, że takie wakacje, ale on to nazwał wieczorem kawalerskim, dwutygodniowym wieczorem kawalerskim. Tak to się wszystko rozpoczyna. Nazywa tę swoją podróż road trip. Wrzuca co może do tego samochodu, żeby mu się przydał. W ogóle jest to taka podróż ekologiczna. Taki ma podtekst, bo on zwraca uwagę na to, żeby ma swój termos. Propaguje po prostu ekologię. Nie kupuje na w butelkach, nie kupuje jakichś tam mięsnych potraw. Jest takim, no nie wiem, weganinem może nawet, czy wegetarianinem na pewno. Kupuje owoce, warzywa, jakieś takie wegetariańskie pizze właśnie. No i dużo pije wody i kawy. To jeśli chodzi o ten jego jadłospis podróżny. To jest taka ciekawa też podróż, która pokazuje, jak można tanio zwiedzić całą, no można by, no na pewno on zwiedza Polskę, ale może w taki sposób można by było zwiedzać Europę, chociaż na pewno wykorzystuje też takie, powiedzieliśmy na początku, trochę będzie takich nowych słów tutaj bo wrzuca, że tam zatrzymuje się, że robi instastory,
tak? Całą tę swoją podróż.
I w ogóle dużo jest takich anglojęzycznych, modnych, szczególnie w młodym pokoleniu słów, może ja ich tak nie używam na scenie, bo nie mam nawet Facebooka, więc nie mam pod ręką tej terminologii, ale okazuje się, że on na OLX-ie sobie zabukował tam w całej Polsce noclegi. To jest dopiero fenomen, także jakby się temu przyjrzeć właśnie, jak to jest takie nowum trochę w rzeczywistości polskiej, pewnie trwające już kilka lat, że w domach prywatnych, że ludzie wynajmują po prostu noclegi, ogłaszają się i on musi tam znaleźć to miejsce, trafić do niego. Tak, no to takie sprawy właśnie znowu jeszcze techniczne tej podróży. Dlaczego mógł to zrobić? Dlaczego w tak krótkim czasie udało mu się właściwie objechać całą Polskę?
To są takie tematy trochę poboczne, bo przy okazji, tak jak pani powiedziała, ta
tak
ekologia...
Przygotowujemy trochę.
Tak, to prawda, ale to jest ciekawe.
Czyli mamy to już jakby trochę z głowy.
To
mamy z głowy. No i co dalej się dzieje?
Ale to jest ciekawe, przepraszam, bo to by można było, może dziś tyle nie będziemy o tym rozmawiać, ale to jest ciekawe, że jest taka mocna korelacja pomiędzy relacjonowaniem czegoś w mediach społecznościowych, a powstaniem książki, więc to też jest może jakiś taki...
Taki chwyt też fabularny, bym powiedziała, że on tutaj buduje na tych szczegółach, takich właśnie, o których my powiedzieliśmy, i one niby nie są ważne, ale ostatecznie są ważne, bo one funkcjonują równorzędnie z innymi problemami, które się pojawiają. Czyli problem ze znalezieniem noclegu, że tam jedzie, nie może znaleźć i relacjonuje to cały czas. Potem dzwoni, że tam na przykład ten właśnie wynajmujący mówi, że ja nie będę tam dla 40 zł przyjeżdżał, to proszę w prawo, będę pana prowadził. Tam proszę w prawo, w lewo i tak dalej. w sensie jest to taka instrukcja trochę obsługi tej polskiej rzeczywistości. No ale dalej,
ale Polska ta rzeczywistość. Właśnie. I teraz chciałam powiedzieć, że przyzna pani szczerze, że gdyby leżała ta książka na półce i nie wiedziałaby pani o niej nic i by pani popatrzyła, wydawnictwo Czarne. Mm-hmm. Piotr Marecki może być znany, bo też pracuje naukowo.
I redaktorem Hartu.
Tak, to prawda. Mm-hmm. No to okej. Okay. I Polska Przydrożna. Mamy wydawnictwo Czarne. Pewnie będzie coś na kształt reportażu o Polsce takiej prowincjonalnej. Po przeczytaniu tej książki zanotowałam sobie trzy pytania tutaj przed naszą audycją i powiem szczerze nic więcej, bo resztę uznałam, że pamiętam, wiem o czym chcę rozmawiać. I sobie napisałam tak. Czy jest pamiętnikiem? Czy ta książka chce coś powiedzieć? Czy przedstawić jakiś problem? To były takie szybkie myśli zanotowane.
Przede wszystkim byłam bardzo przygnębiona lekturą. Przeczytałam ją bardzo szybko, bo to czyta się, to jest taka, powiedzieliśmy tu gatunkowo mamy problemy, bo to właśnie jest między reportażem, bym powiedziała, między taką mini powieścią podróży, ale może to już za dużo powiedziane.
Powieść drogi powieść, to
prawda?
Też będzie za dużo
też za dużo powiedziane. Zresztą sam Marecki na koniec mówi, że miał takie luźne notatki i mu zaproponowano, gdzieś tam to jest na samym końcu, że wydrukował właśnie te swoje notatki, które wysyłał na Facebooka i do żony. I właściwie pewnie tam uzupełnił powstała książka. Ale to wrócę do tego, czyli to by była ta sfera gatunku, która jest taka nieokreślona. No jest to reportaż też bardzo bogato ilustrowany i te ilustracje są niesamowite, bo to są, ja bym powiedziała, że bardzo dużo w tych zdjęciach jest jeszcze Polski połowy XX wieku, PRL-u, no starych jakichś szyldów, sklepów, ale też w tych zdjęciach jest mentalność taka, jaka właśnie. No pani powiedziała, żeby nie używać określenia prowincjonalna. Ja bym powiedziała, że prowincjonalna, ale też i taka mentalność tej części polskiego społeczeństwa, która czerpie wiedzę w ogóle o wszystkim, praktycznie z niczego, z doświadczenia poprzednich pokoleń. Nie chcę nazwać tej części społeczeństwa grupą czy niewykształconą, tylko po prostu niedouczoną, głupią, operującą stereotypami. Z drugiej strony też jakby nie, to są tacy ludzie, z którymi styka się Marecki, którym to w ogóle, oni którzy o tym nie pomyśleli, którym to nie było potrzebne, bo nie zamierzali sięgać po nie wiadomo jakie cele, po prostu żyją w tym miejscu od lat, utyskują, że inni wyjeżdżają, że nic się nie zmienia. Właściwie ta Polska, którą pokazuje Marecki, szczególnie na początku, myślę tutaj o Podkarpaciu i tak jak się posuwa, bo to jest od południa, potem właśnie Podlasie, potem Warmia i Mazury. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że Warmią nazywa także miejscowości, które są miejscowościami mazurskimi, czyli popełnia ten typowy błąd.
Tak, który... a potem niestety, jak już miałam okazję usłyszeć, koledzy redaktorzy z redakcji ogólnopolskiej Polskich powtarzają za nim ten błąd.
No i powtarzają. Tak. A my ciągle walczymy o to rozróżnienie. Tak. No i później tam ta Warmia, potem jest Powiśle, Kaszuby, Pomorze Zachodnie, potem tam właśnie Ziemia Lubuska, Wielkopolska i taką robi pętlę. Mhm. No tak mniej więcej.
Tak.
I wszędzie są podobni ludzie. Podobni ludzie o jakiejś takiej mentalności nie wiem, wywiedzionej, jak powiedziałam, nie z ksiąg, tylko z tego, co ktoś od kogoś usłyszał, nawet nie z gazet, nie z publicystyki, jak powiedziałam, nie ze szkół, nie z uniwersytetów, już absolutnie nie, ale z takiej właśnie, bym powiedziała, opartej na zabobonach jakichś nawet, jakichś takich, gdzieś nuta średniowiecza, już się śmieje i kpie, ale takiego właśnie wiary w jakieś znaki, cuda, no oczywiście też to wszystko podszyte jest takim życiem z dnia na dzień, biedą, no, takim czymś niewyobrażonym i właśnie to moje przygnębienie po lekturze wynikało z tego, że to jest na właśnie, że tak dużo terenów, tak dużo miejscowości należy nawet nie do Polski B, nawet nie do C, nawet do D, tak? Ale nie, bez podtekstów, tak? Ale właśnie, że taka czwarta kategoria, takich ludzi, ich jest bardzo dużo, chorych, którzy też są takie przypadki, że prawdopodobnie ktoś tam jest bardzo chory, ale nawet no, u lekarza nigdy nie był. Po prostu żyje sobie, nie ma domu, jest bezdomny gdzieś tam. Tu się prześpi, tu ktoś mu postawi jakiś posiłek. Bardzo to jest smutne właśnie, takie spostrzeżenia, które oczywiście Marecki nie dokonuje żadnych podsumowań. On to nam tylko pokazuje. Mhm. a my mamy myśleć i coś z tym zrobić, jakoś to przetworzyć, zinterpretować.
No właśnie, może taki był zamysł, bo ja tak zadając sobie te pytania, pomyślałam sobie też, że może za dużo oczekuję, może to tak miało być, że po prostu właśnie...
Zobaczcie, tak jest.
Tak jest i ja nie będę tu więcej nic mówił, dopowiadał i więcej drążył. Może właśnie taka była formuła, że trochę taka, tak jak powiedziałyśmy, powiązana z tym relacjonowaniem w mediach społecznościowych, ale czy pani zdaniem ta książka wnosi coś do tej narracji, taka, która istnieje od jakiegoś czasu sprawdzania przez reporterów czy jakichkolwiek autorów, jak właśnie wygląda ta Polska powiatowa, prowincjonalna, ta Polska B, C.
No ja myślę, że to właśnie pokazuje, że to się nic nie zmienia. Mm-hmm. Tak? Że bo tutaj już wymieniliśmy Stasiuka, no co prawda to nie jest aż tak odległy czas, jakieś tam... No 10 lat chyba nie, bo, tak. ale prawie 10 no, lat około będzie, dzieli, tak. Prawda?
Springer jeździł po miastach, które były województwami, ale nie tak, są też, już. Mm-hmm. Więc czyli na przykład Elbląg i...
Czy to nie była taka głęboka prowincja? A tutaj mm-hmm. to jest rzeczywiście ta głęboka prowincja i jak powiedziałam, ta mentalność w ogóle nie jest oparta na żadnych systemach politycznych, filozoficznych. Po prostu na takiej, nie chcę nawet urazić wsi, tak? Bo można powiedzieć, że na jakiejś wiejskiej mentalności. Nie, to nie jest wiejska, to jest jakaś taka polska mentalność. I jeśli się od czasu do czasu taka, ale taka negatywnie polska. czy tam w ogóle są jakieś wartości? Czy tam się mówi, nie wiem, w ogóle o takich wielkich słowach typu patriotyzm? Tak. czy to? Tak. Nie, w ogóle nie. Czy moralność? Też się nie mówi o tym. I myślę, że jak się żyje, właśnie na pewno to będzie dość atrakcyjny tekst dla osób, które myślą, że świat jest taki jednowymiarowy, że tylko tu, gdzie jestem, dobrze się czuję, mam dużo pieniędzy i takie jest życie, tak jest wszędzie. Nie.
Tak. Tak. Gdy rozmawiamy o tej książce, to muszę z panią podzielić się jeszcze jedną rzeczą. Otóż w jednej z, tak jak powiedziałam, ogólnopolskich rozgłośni podsłuchałam sobie kolegów i w audycji o książkach rozmawiali o dwóch książkach, to znaczy o tej, o której teraz rozmawiamy my i o książce, o której już rozmawiałyśmy, Beaty Szady, Warmia i Mazury, Wieczny Początek. I trochę zestawiali te dwie książki, co jestem w ogóle tym zbulwersowana nawet, powiedziałabym.
Wszyscy są zbulwersowani w środowisku olsztyńskim tą książką Beaty Szady.
Wynika, ale w ogóle to zestawienie, bo na przykład jeden z redaktorów, który zajmuje się książkami, dużo czyta, mówi, że bo nie podobała mu się ta książka Mareckiego i mówi, że zobaczcie, jaka jest różnica, że Beata Szady weszła w środek, weszła w głąb problemu i tak dalej. Tylko szkoda, że nie zauważył, że jakby dwie zupełnie inne rzeczy są pokazane. Że to są zupełnie dwie różne książki. No tak jest, prawda?
Oczywiście. No,
ta jest o czymś innym, tamta jest o czymś innym. W ogóle zamysł jest inny.
Też już mówiliśmy, że to wejście Beaty Szady było właściwie nieudane, żeby tak w skrócie powiedzieć. Tak? Więc
nie można,
to też nie jest świadectwo jakieś, to nie jest źródło wiedzy. A Marecki też może pokazuje, że nie można poznać tożsamości tych, nie wiem, grup społecznych, po prostu nie mieszkając tam, nie wiem, całe życie, czy nie identyfikując się jakoś z nimi, nie wiem, nie mając tam krewnych i tak dalej. On w ogóle zresztą bliższy jest tam, bo on się w Trzcianie urodził chyba, tak? Tym regionom właśnie Małopolski. Tak. Niż później już tak ostrożnie się porusza. Już trochę się tak. Nie czuje no swojsko, prawda?
Tak, ale no tak
ale nie można, tak. To są zupełnie dwie inne relacje.
Moim celem nie jest krytyka kolegów gdzieś tam z Polski, tylko po prostu pokazanie, żeby w dyskusji czasami uważać, żeby tak łatwo, może to właśnie z nieznajomości tematu wynika, może znowu, że my jesteśmy tutaj tak dobrze zapoznani z tym tematem Warmii i Mazur, tak jak już mówiłyśmy, że wiemy jak to, ale tutaj mnie dziwi, powiem szczerze, bo jakby tu od razu widać, że to jest inna książka. Ona miała coś innego na celu.
Zresztą tu jeden...
Przede wszystkim nie jest skoncentrowana na konkretnym regionie.
Porównuje do Białoszewskiego. No jest coś w tym, chociaż bym tutaj była może ostrożna, ale Białoszewski też nawet szczególnie w dzienniku Białoszewskiego jest taki podobny styl, że on wchodzi, wychodzi, jedzie, spotyka się, tu rozmawia i to na pewno jest bardzo podobne. ważne. Taka umiejętność podglądania rzeczywistości, ale bez dawania komentarza od autorskiego. Po prostu musisz wiedzieć, jak to zinterpretować. Patrz na to, ja ci tylko pokazuję obraz, a ty go interpretuj. Ty powiedz, wyciągnij to, co chcesz jakby, tak? I myślę, że Marecki też to taki eksperyment jest też z jego strony. Bo on przecież zdaje sobie sprawę, wydał no, niesamowite ilości książek właśnie też takich eksperymentalnych w tym haarcie, młodej literatury. I był dość odważny i jest autorem też antologii. On ma wiedzę doskonałą na temat tego, co się w ogóle od kilkudziesięciu lat dzieje w piśmiennictwie polskim, tak bym powiedziała. Więc to jest taka, moim zdaniem, trochę prowokacja,
tak,
taki eksperyment.
Tak, oczywiście, to trzeba wziąć pod uwagę, bo też mi zabrakło akurat w tych wypowiedziach, do których się cały czas odwołuję, że nie bierze się pod uwagę biografii autora, jego świadomości, bo to czasami pomaga zrozumieć, dlaczego zrobił tak, bo prawda, bo to jest takie może zbyt proste przełożenie teraz podam, ale jak Kapuściński zrobił coś innego, to się mówiło, że to jest wyraz jego geniuszu, ale jak ktoś teraz, prawda, rozumiemy o co chodzi,
ale
prawda?
To właśnie jest w jakimś sensie, na przykład mnie to się podobało, że Marecki, jakby, muszę to powiedzieć, no bo jesteś, jakby ten nasz status jest podobny, on jest też wykładowcą, jest naukowcem, ale tu w ogóle nie ma tego. On to zostawia. On jest tu człowiekiem. Człowiekiem, który spotyka się z ludźmi. To jest z jednej strony trochę autobiograficzne, ale nie w pełni autobiograficzne. On posługuje się takim samym językiem, dogaduje się, trochę wulgaryzmu. Gdzieś tam Michał Witkowski do niego dzwoni, a mówi, o szkoda, że nie jestem z tobą. Taka normalna, normalne relacje kumplowskie, przyjacielskie ze swoją przyjaciółką, przyszłą żoną się też tam porozumiewa. Taki jest swój. Ale też, no być może, przecież to jest też może kreacja. Nie wiem, ale przez to jest bliski też wszystkim. Tak? I czytelnikom, i tym ludziom, z którymi się spotyka. Tak? Zrzuca ten płaszcz.
Tak, ale to właśnie dlatego jest to, prawda, ciekawa pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Bo jest inna, bo może coś właśnie prowokuje do czegoś.
Prowokuje,
może...
ale też jest niesamowita w swoim przekazie. Jeszcze raz to powiem, że taka przytłaczająca. Tyle lat, jak ktoś mówi, tyle lat po wojnie, no właśnie, się nie zmieniło.
Ciekawe, jak będzie wyglądała tego typu książka za... nie wiem, 15-20
lat. Tak jest, pewnie niewiele, no właśnie, aż strach pomyśleć.
Ciekawe. No, z tym pytaniem zawieszonym w powietrzu się rozstajemy. Dziękuję bardzo pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka. Dziękuję.
I to już wszystko w lipcowym wydaniu Kortowskiej Audycji Literackiej. Ponownie usłyszymy się za miesiąc, dokładnie 2 sierpnia, jak zwykle w samo południe. Dziękuję za uwagę. Marta Wiśniewska. Do usłyszenia.